Dzień dobry i witam w tygodniu drugim, w lekcji numer jeden, powitanie. W tym tygodniu zajmiemy się budową strategii naszego biznesu, czyli naszej aplikacji. Zastanowimy się nad takimi fundamentalnymi rzeczami, nad którymi warto już na początku się zastanowić, bo będą one wyznaczały dalszy kierunek naszych działań. Tutaj częstym błędem jest to, że początkujący founderzy siadają i zaczynają pracę nad aplikacją, nie zastanawiając się, komu będą ją sprzedawali, ile będą chcieli za nią brać pieniędzy, czy będą chcieli robić to samemu, czy w zespole, czy będą chcieli pozyskiwać inwestora, czy nie, czy może jakiś inny model finansowania, czy będą to wszystko robili sami. Zastanowimy się, jak podejść w ogóle do pomysłu, tak? Czy warto wymyślać jakiś pomysł, czy warto budować od razu jakiś globalny biznes, czy najpierw warto zacząć jak w małym modelu. Zastanowimy się, po co w ogóle chcemy to robić, jaki jest nasz efekt końcowy, bo to jest bardzo istotne. Pomówimy również o różnicach między modelami B2B, czyli sprzedaż do biznesu, a B2C i również innymi modelami, które są bardzo ciekawe. Policzymy, czy to się w ogóle opłaca. Pomówimy o tym, czy nietechniczny założyciel, founder, może z sukcesem zbudować taką aplikację i w jaki sposób to zrobić. Pomówimy o różnicach między bootstrappingiem, czyli finansowaniem się z własnych środków, a pozyskiwaniem inwestora. Opowiem Ci o początkach pracy nad aplikacją, w takim sensie, jak możemy to zrobić, czy robić to w weekendy po godzinach, czy może rzucić pracę od razu, czy jeszcze w jakimś innym modelu, oraz porozmawiamy o minimalnym produkcie kontra minimalnej społeczności jako punktu startowego dla naszego biznesu. W tym tygodniu oczywiście będzie również praca domowa, o której dowiesz się już niedługo. A na razie zapraszam Cię do lekcji drugiej. Po co chcesz to robić? Dzień dobry i witam w lekcji drugiej. Po co chcesz to robić? Więc już na tym etapie musisz się zastanowić, po co w ogóle chcesz budować ten biznes, po co chcesz budować tą aplikację. Większość osób pomija ten krok i mówi, no zobaczymy co będzie dalej, ale warto już teraz się nad tym zastanowić. Także proszę Cię, zastanów się, ja zaraz Ci powiem, jakie masz tutaj opcje i pomyśl, jaka jest wizja końca, która Cię w tym momencie satysfakcjonuje. Oczywiście to się może zmieniać w czasie, wiadomo, wszystko się zmienia, ale warto już na tym etapie zastanowić się, jak to wszystko może dla Ciebie wyglądać. Jeżeli chodzi o motywację do budowy takich aplikacji, do jakby troszeczkę zmiany modelu swojej pracy, czyli zmiany modelu pracy z przeliczania godzin na pieniądze, na budowanie najpierw jakichś produktów, potem sprzedawanie ich dalej, jakby skalowanie tego biznesu, automatyzacja i w efekcie odzyskanie dużych ilości czasu, które możemy poświęcić na co chcemy, tak? Na podróże, na rodzinę albo na kolejne projekty, bo często tak jest, że mimo tego, że już founderzy, przedsiębiorcy mają ten czas, mogą swobodnie sobie robić co chcą, tak? Jak to się mówi, marzenie, tak? Ale jednak oni dalej robią kolejne projekty, bo jakby to jest największy motywator akurat w ich życiu. Czyli z dwóch takich motywatorów mamy na pewno wolność finansową, czyli budujemy coś, co przynosi nam zautomatyzowany sposób więcej pieniędzy niż wydajemy. Tak, na pewno dla każdego to jest coś, co chciałby osiągnąć. Nie znam osoby, która nie chciałaby być wolna finansowo w taki sposób. No i druga rzecz to jest niezależność, czyli nie chcemy być zależni od naszego szefa, od tego, co się dzieje na rynku pracy. Chcemy być sami dla siebie szefem, chociaż czasami bywa tak, że jesteśmy gorsi dla siebie niż nie jeden szef, tak? Bo nasza ambicja nie pozwala nam przestać spocząć na laurach, ale to już tą kwestię oczywiście w tym momencie pominimy. I teraz musimy zastanowić się, co ten nasz biznes ma robić, w tym sensie, jak ma wyglądać później. Bo możemy budować biznes, który będziemy prowadzili przez wiele, wiele lat. Jeżeli chcemy zbudować aplikację która będzie na rynku przez wiele, wiele lat. My będziemy ją rozwijać, utrzymywać. Będziemy się z tego również jakby utrzymywać siebie i naszą rodzinę. Będziemy mieć pracowników lub nie. Będziemy automatyzować te procesy. No i jakby nie chcemy z tym nic więcej robić. Tak? To jest jedna opcja. Drugą opcją jest budowa i skalowanie biznesu do maksymalnych możliwości i następnie na przykład sprzedaż firmy. Tutaj dobrym modelem jest finansowanie typu venture capital, tak? Bo inwestorzy typu venture capital, oni chcą w ciągu 5, 7, maksymalnie 10 lat sprzedać firmę z dużym zyskiem. Czyli oni wkładają pieniądze i chcą te pieniądze za 5-7 lat odzyskać. No i tutaj możemy już w tym momencie budować wielki biznes, tak zwany, tak? No bo do budowy wielkiego, globalnego biznesu potrzebujemy bardzo dużą ilość pieniędzy, duży kapitał, no i tutaj bez inwestora jest to dosyć trudne. Oczywiście są na to sposoby, jak na przykład zacząć małymi biznesami i później stopniowo budować coraz większe, finansując się z tych mniejszych biznesów. W opozycji do tego modelu budowania biznesu mamy tak zwany biznes lifestyle'owy, czyli biznes, który pozwala nam toczyć takie życie, jakie chcemy, tak? Czyli zmienić zupełnie ten nasz lifestyle. Czyli powiedzmy, na pewno znacie takie historie o ludziach siedzących gdzieś na plaży, programujących, czy siedzących w Tajlandii, tak? Czy gdzieś na Bali i poświęcających kilka godzin w tygodniu na pracę, a resztę na podróże. I oni często opierają swoje życie, czyli swój lifestyle, o taki biznes, tak? Czyli mamy jakąś aplikację, mamy bazę klientów. To na ogół nie jest aplikacja taka bardzo krytyczna, na przykład dla biznesu, tylko to jest aplikacja, którą można używać, można nie używać. W razie czego, jeżeli na przykład padnie na jakiś czas, no to nic się wielkiego nie stanie. Nikt nie będzie Was pozywał do sądu. I pieniądze z tej aplikacji są w stanie sfinansować nasze życie, nasze podróże. Jest to na pewno bardzo fajny model, bo można naprawdę pożyć sobie tak jak chcemy, mając po prostu ten kapitał z naszej aplikacji, z naszego biznesu lifestyle'owego. Także proszę Cię, zastanów się, czy chcesz budować biznes lifestyle'owy i zacząć jakby odzyskiwać ten czas i przeznaczać go na inne rzeczy, na przykład na sport, na rodzinę, na podróże, czy inne projekty, mogą być na przykład projekty, które po prostu nie zarabiają, tak? Musisz mieć jakieś pieniądze na życie, a możesz prowadzić inne projekty, które nie zarabiają. Czy może chciałbyś budować wielki biznes i próbować już w tym momencie, powiedzmy, albo zmienić świat, albo zbudować firmę tak zwanego unicorna, czy firmę wycenianą na miliard dolarów i więcej, bo oczywiście różni ludzie mają różne ambicje, więc zastanów się, czy chciałbyś budować mały biznes, czy chciałbyś budować wielki biznes. Oczywiście to, co ja rekomenduję, to na początku zawsze zaczynać od małego biznesu, jeżeli nie mamy tego doświadczenia, bo jeżeli nagle dostaniemy bardzo duży kapitał, na przykład od inwestorów typu venture capital, to nie będziemy wiedzieli, co z nim zrobić. Jeżeli już to przetestowaliśmy na mniejszych kwotach, no to nawet jeżeli zrobiliśmy dużo błędów, będziemy w stanie wyciągnąć z nich lekcje i operując już na dużych kwotach, będziemy mogli po prostu tych błędów nie popełnić. A teraz zapraszam Cię już do lekcji numer 3. Skąd wziąć pomysł? Dzień dobry i witam w lekcji 3. Skąd wziąć pomysł? Więc w tej lekcji chcę Ci troszeczkę nakreślić takie podstawowe sposoby znajdowania pomysłów, takie ogólne ramy z perspektywy strategicznej. Oczywiście konkretnymi technikami i testowaniem tych technik będziemy się zajmowali w kolejnych lekcjach, w kolejnych tygodniach, ale w tym momencie chciałbym Ci powiedzieć kilka takich słów, które są dosyć istotne na takim początkowym etapie. Więc po pierwsze, warto znaleźć niszę, warto znaleźć tak zwanego idealnego klienta. Idealny klient to jest po prostu osoba, której chcielibyśmy sprzedawać nasz produkt. To jest nasza idealna osoba, która chciałaby zapłacić za nasze rozwiązanie tyle, ile my byśmy chcieli i jest na wielu różnych parametrach zgodna z tym, co będziemy oferować. Przede wszystkim warto to zrobić po to, żeby wiedzieć, gdzie tego klienta szukać. Tak? Jeżeli oferujemy produkt, który jest dla wszystkich, powiedzmy, jest OCR-em dla wszystkich, jest nam bardzo ciężko zidentyfikować, gdzie możemy z danym klientem się porozumieć, czy w jaki sposób możemy go znaleźć, na przykład targetując konkretną reklamę. Jeżeli mamy już konkretną niszę, na przykład agenci ubezpieczeniowi czy programiści .NET, możemy konkretnie stargetować nasze reklamy, nasz produkt, możemy zobaczyć, gdzie ci ludzie się gromadzą i zacząć sprzedawać im nasze rozwiązanie. Takim jednym z podstawowych błędów początkujących, który obecnie widzę, jest zaczynanie na za dużą skalę. Musimy zacząć na małej skali, no chyba, że mamy dostęp do środków, mamy wiedzę biznesową, tak, ale to już jesteśmy poza tym procesem, tak, robimy któryś biznes z kolei. Jeżeli to jest nasz pierwszy biznes w postaci aplikacji SaaS, warto zacząć od małego projektu, który potem będzie mógł nam finansować nasze większe projekty. Ważne to jest o tyle, że warto już na samym początku zaczynać budować cashflow, tak? Czyli robimy produkt, na którym już na początku zaczynamy zarabiać i może on nie być taki innowacyjny, jakbyśmy chcieli. Może nie być to genialny pomysł, który przetrwa kolejne dziesięciolecia. Może to być nawet prosty CRM dla konkretnej niszy, spersonalizowany pod daną branżę czy pod konkretny typ klientów, ale jesteśmy już w stanie pozyskać kilku pierwszych czy kilkudziesięciu pierwszych klientów, którzy zaczną nam budować cashflow. Ten cashflow jesteśmy w stanie wykorzystać do delegacji zadań, jesteśmy w stanie wykorzystać na własne utrzymanie i na odzyskanie czasu, który jest nam potrzebny w bardziej innowacyjnych projektach. Weźmy na przykład pod uwagę biznes Elona Muska, chociażby Tesla, tak? Oni działają w bardzo podobnym modelu, czyli budują, oczywiście to jest już zupełnie inna skala, ale można zobaczyć sam schemat, czyli zaczynają sprzedawać, już budować swój cashflow, zaczynają sprzedawać elektryczny, sportowy samochód i potem te środki używają do zwiększania innowacji, budowy takich rzeczy, które gdzieś tam w odległych latach, w kolejnych latach będą polepszały życie ludzkie i jednocześnie stymulują branżę do tego, żeby podążała również w tym samym kierunku, co widać po jakby zwiększeniu ilości produkowanych elektrycznych samochodów po wejściu Tesli. Także podsumowując, warto zaczynać od małych projektów. Jeżeli chodzi o szukanie pomysłów konkretnej techniki, będziemy je przerabiać dalej i warto już na początku budować cashflow, który będzie nam finansował nasze dalsze działania. Czy to będą dalsze działania projektowe, czy będziemy chcieli zbudować coś, co faktycznie będzie zmieniało świata. Ważne jest, żeby nie robić tego na początku. Oczywiście, jeżeli spróbujecie i Wam się uda, no to jak najbardziej gratulacje, ale z mojego doświadczenia wynika to, że warto już na początku zacząć zarabiać, nawet w nudnej branży, w powtarzalnym, ale działającym biznesie, na który wiem, że są klienci i dzięki tym pieniądzom budować kolejne rzeczy dalej. A teraz zapraszam Cię serdecznie do czwartej lekcji, czyli B2C, B2B, a może jeszcze coś innego. Dzień dobry, witam w lekcji czwartej, B2B, B2C, a może coś innego. Więc w tej lekcji chcę Ci powiedzieć o różnicach między modelami biznesu, który możesz prowadzić. To nie musi być też nawet aplikacja SaaS, tak? To będzie działało do różnych produktów, które rozwiązują jakieś problemy, ale oczywiście skupimy się w tym momencie na SaaSie. No więc przede wszystkim mamy podział na B2C i B2B. B2C, czyli business to customer, czyli sprzedajemy nasz produkt osobom prywatnym, indywidualnym, czyli na przykład może tutaj być jakaś aplikacja do zarządzania zadaniami, tak? Może to być aplikacja B2C, czyli każdy, kto chce zarządzać zadaniami, albo na przykład do list zakupowych, tak? Budujemy sobie listę zakupową i mamy aplikację, płacimy tam 5 zł miesięcznie i sprzedajemy ją do klientów właśnie takich indywidualnych. No i po drugiej stronie mamy B2B, czyli business to business. I w tym modelu sprzedajemy klientom biznesowym. Na przykład mój biznes, moja aplikacja działa w modelu B2B, aczkolwiek sprzedaję czasami osobom fizycznym, ale te osoby fizyczne też prowadzą działalność, chociaż bez faktycznej fizycznej działalności gospodarczej. I w modelu B2B jesteśmy w stanie już od początku budować większe przychody, dlatego że po prostu no, biznes jakby domyślnie jest w stanie inwestować trochę więcej w narzędzia, które rozwiązują jakieś problemy. Idąc dalej, w kontekście B2B, jakie mamy tutaj takie parametry? No przede wszystkim na pewno jesteśmy w stanie tutaj zbudować większe przychody, tak? Czyli mamy większe stawki na produktach B2B. Ale również koszt pozyskania klienta może być dużo wyższy, dlatego że biznesy, jeżeli już rozpoczną działanie na jakimś produkcie, no to często nie chcą go opuszczać, nawet jeżeli ma jakieś wady, bo to wiąże się na przykład z migrowaniem pracowników, wiąże się z kolejnymi szkoleniami. Nie jest to takie proste. Poza tym biznesy często chcą sprawdzić narzędzia, tak? Nie ufają do końca jakimś narzędziom na rynku. Są sprawdzone rozwiązania, które mogą być dużo, dużo droższe, ale wypuszczane przez znane duże firmy. Kontra lepsze, szybsze, nowsze aplikacje małych wydawców, tak? Startupy, które nie są do końca jeszcze takie godne zaufania na rynku w danej branży. Kolejnym takim wyróżnikiem B2B jest mniejszy odpływ klientów, tak? Bo to, o czym mówiłem wcześniej, że mamy tutaj większą barierę wejścia, bo biznesy nie chcą przechodzić do innych aplikacji, bo jest to po prostu kłopotliwe i kosztowne dla nich, no to jak już dołączą do naszej aplikacji, no to prawdopodobnie będzie im ciężej wyjść od nas, tak? Przejść do konkurencji, dlatego że już ponieśli jakieś koszty. Jeżeli ten system jakby się sprawdza i spełnia swoją wartość, to ten klient w dużej mierze, z dużym prawdopodobieństwem zostanie u nas dłuższy czas niż jeżeli to by był klient indywidualny. To, co się również wiąże z modelem B2B, to większa odpowiedzialność. Ponieważ jeżeli dany biznes opiera różne swoje procesy i swoje przychody o naszą aplikację, no to zwiększamy tutaj odpowiedzialność po prostu za te dane i za biznesy klientów. Na przykład w naszym biznesie klienci z niego korzystają cały czas, mają tam bazy klientów, bazy dokumentów, rozliczają swoich pracowników, więc jeżeli będzie jakiś problem z aplikacją, no to klienci mają faktyczny problem biznesowy i mogą naprawdę stracić pieniądze, tak? Jeżeli coś nie będzie działało przez jakiś czas. Więc na pewno tutaj dużo większa odpowiedzialność wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o model B2C, no to mamy tutaj mniejszy próg wejścia, bo na ogół po prostu to wchodzi jedna osoba, ewentualnie nie wiem, dwie, trzy, tak? Rodzina na przykład kupuje sobie abonament do aplikacji, do zakupów, do list zakupów, no ale jednak koszt wejścia jest tutaj minimalny. No ale przez to, że koszt wejścia jest minimalny, no to również jest łatwo odpuścić tą aplikację, więc jest większy odsetek ludzi odchodzących. No i oczywiście stawki są mniejsze, tak? Biznes jest w stanie wyłożyć więcej pieniędzy w formie inwestycji, a osoba prywatna, no niestety nie ma aż tak zasobnego portfela i też nie działa w formie kupowania danej aplikacji czy danego produktu. Nie jest to dla niej forma inwestycji, tylko bardziej płaci za korzystanie i po prostu za, nie wiem, ułatwienie pewnych rzeczy czy rozwiązanie pewnych problemów, ale nie traktuje tego jako taki długofalowy plan inwestycyjny. Są też również pewne takie modele mieszane, które tutaj wymieniłem, na przykład B2B2C, czyli firmy nas kupują, ale końcowym klientem jest użytkownik, tak? Czyli powiedzmy, ja kupuję aplikację dostawiania landing page'y, no i ja jestem biznesem, firma, która mi sprzedaje, jest biznesem, czyli mamy tu relację business to business, ale jednak na końcu mamy tego klienta, mamy tego naszego customera, czyli mamy B2B2C i to też troszeczkę zmienia postać rzeczy, dlatego że nasz biznes musi działać tak, że końcowy klient jest zadowolony, tak? I że ta wartość, którą dostaje końcowy klient, którą końcowy klient przynosi naszemu biznesowi, który od nas kupił, dostarcza nam przychodu, tak, i tutaj jakby to jest największą wartością, to co dostarczamy temu końcowemu klientowi i to co ten końcowy klient potem jakby komunikuje biznesowi, który faktycznie od nas kupuje. Jest też forma niezbyt popularna, jest to po prostu forma biznesu do konkretnej niszy, do konkretnej grupy odbiorców. Jest ta forma jest dosyć mi bliska, ponieważ jestem programistą, deweloperem, więc mamy B2D, Business to Developers, czyli po prostu tworzymy aplikacje, rozwiązania dla programistów. Tak? Będąc programistami, jeżeli oczywiście jesteśmy programistami, to jest nam łatwiej komunikować się z tą naszą grupą docelową. I tutaj nawet niektórzy przedsiębiorcy po prostu wyróżnili taką kategorię. I jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo my sami rozumiemy te problemy, które mają inni programiści. Jesteśmy czasami w stanie lepiej rozwiązać ten problem i będzie nam to sprawiało więcej radości niż sprzedaż do jakiejś branży, której nie znamy i z którą się zupełnie nie utożsamiamy. No i tutaj mógłbym wymienić wiele przykładów, jeżeli chodzi o B2D. Takim flagowym przykładem jest na przykład GitHub. Tak? Wielki, wielki biznes obecnie, który był skierowany po prostu od deweloperów do deweloperów. A teraz zapraszam Cię już do lekcji piątej. Czy to się w ogóle opłaca? Cześć i witam w lekcji piątej. Czy to się w ogóle opłaca? Więc wiele początkujących biznesów, wielu początkujących founderów pełnia błąd, który polega na tym, że nie wiedzą, ile będą chcieli za swoją usługę brać pieniędzy od klientów. Czyli nie wiedzą, ile ten ich biznes jest w stanie zarabiać i jaką liczbę klientów potrzebuje do utrzymania się, nie mówiąc już o zatrudnianiu pracowników i delegacji zadań. Pamiętajmy o tym, że im więcej klientów będzie na Twojej platformie, im więcej użytkowników, tym koszty utrzymania tych użytkowników, supportu, wielu, wielu innych czynników będą rosnąć, tak? Czyli będziesz potrzebował więcej czasu na to, żeby obsłużyć tych użytkowników. Chyba, że oczywiście masz wszystko zautomatyzowane, ale to na pewno nie jest case na samym początku Twojej działalności. No i również będziesz musiał poświęcić więcej czasu i więcej energii, żeby tych klientów przyciągnąć, tak? Bo jeżeli ich będzie 10 razy więcej, no to oczywiście może nie będzie wymagał 10 razy więcej pracy, ale na pewno pracy będzie więcej. Warto więc przeprowadzić pewną taką bardzo prostą analizę i zobaczyć, ilu klientów jest nam potrzebnych, żebyśmy zarabiali jakąś konkretną liczbę pieniędzy. Oczywiście warto tutaj oszacować również całą naszą niszę, tak, w której będziemy robić naszą aplikację, żeby wiedzieć, ile tam w ogóle jest potencjalnych klientów. Na przykład my zrobiliśmy takie oszacowanie i okazało się, że agentów ubezpieczeniowych i osób wykonujących czynności agencyjne w całej Polsce na rok 2017 było 200 tysięcy, tak? Czyli jeżeli nawet pozyskalibyśmy 1% rynku, to już by było 2000 osób. I ceny są na tyle wysokie naszej aplikacji. Oczywiście to nie są jakieś duże koszty, tam 59-79 zł, ale ceny są na tyle wysokie, że przemnażając to przez, powiedzmy, nasz docelowy 1%, 2000 agentów, kwoty się robią już całkiem konkretne, podchodzące pod 100 tysięcy złotych miesięcznie. Zróbmy więc teraz proste wyliczenie. Więc załóżmy, że chcielibyśmy, żeby nasza aplikacja przynosiła 10 tysięcy złotych. Tutaj warto też podkreślić, że w momencie, kiedy zmieniamy w ogóle cały ten model, to jak zarabialiśmy 10 tysięcy na etacie, no to nie fiksujemy się na tym, żeby zarabiać teraz również 10 tysięcy z aplikacji, tak? Bo może będziemy zarabiać mniej, a może będziemy zarabiać 10 razy więcej. Warto, żeby się jakby nie ograniczać, żeby nie zmieniać etatu na aplikację w tym sensie, że mamy dokładnie tyle samo zarabiać albo około i po prostu zmieniliśmy tryb pracy. Więc wracając do naszego ćwiczenia, chcemy zarabiać 10 tysięcy złotych z naszej aplikacji. Więc teraz tak, w momencie, kiedy będziemy brali od użytkowników 10 zł, tak? No to mamy w tym momencie tutaj, jest nam potrzebne 1000 klientów, żeby osiągnąć przychód w wysokości 10 tysięcy złotych. Przy 100 zł tych klientów robi się już 100, tak? Przy 1000 tych klientów robi się 10, no i przy 10 tysiącach tych klientów ten klient robi się jeden. No i teraz, jakie są plusy, jakie są minusy? No przede wszystkim zacznijmy od minusu tej najwyższej kwoty. No super, mamy klienta, który płaci 10 tysięcy miesięcznie ekstra. Jeżeli on odejdzie, no to zostajemy z prostu zerem złotych, tak? Czyli nie ma tu w ogóle dywersyfikacji w tym momencie naszych przychodów. Jeżeli mamy tych klientów 10, no to już ta dywersyfikacja jest, aczkolwiek też odejście połowy klientów nas mocno zaboli. No i im więcej tych klientów mamy, tym mamy większą dywersyfikację, ale jednocześnie musimy tych klientów pozyskać więcej. Mamy na pewno więcej problemów takich supportowych, bo po prostu to wynika z samej takiej statystyki czystej. Im więcej jest ludzi, tym więcej będzie problemów statystycznie. No więc trzeba tu znaleźć pewien złoty środek. Więc warto zastanowić się już na samym początku, ile chcielibyśmy na początku tak docelowo zarabiać, załóżmy po okresie roku czy po okresie 2 lat, i policzyć, ile klienci by musieli płacić i ilu tych klientów musielibyśmy mieć, żeby do tego celu dojść. Tutaj warto jeszcze wspomnieć na pewno o tak zwanym modelu freemium, który polega na tym, że mamy płatne konta, ale również mamy konto darmowe, które potem możemy skonwertować w konto płatne. Więc na początku, kiedy startujemy ze swoim biznesem, może być nam ciężko wyłożyć środki na to, żeby utrzymywać klientów, którzy nie będą płacić. Więc w momencie, kiedy dany klient nie płaci i tych klientów jest dużo, są dziesiątki, setki, i my musimy ich supportować, utrzymywać, rozwijać aplikacje i nie mamy z tego żadnych pieniędzy i musimy myśleć o tym, żeby ich skonwertować na płacących klientów prędzej czy później, no to mamy coraz więcej problemów. Więc na samym początku ten model freemium wydaje się dosyć ryzykowny. Oczywiście może to być twój motor wzrostu i to może być coś, co sprawi, że faktycznie twoja aplikacja zadziała dlatego, że czegoś takiego użyłeś, ale jest to mocno ryzykowne. My w swoim biznesie dopiero rozważamy wprowadzenie takiego modelu teraz, kiedy mamy już cashflow, kiedy nasza aplikacja działa, mamy kilkuset płacących użytkowników i teraz możemy zacząć wpuszczać darmowych użytkowników, którzy będą generowali nam ruch i nie przynosili pieniędzy, ale w tym momencie będziemy finansować ich działanie przez płacących użytkowników i tym samym budować nasz wzrost, naszą większą sprzedaż poprzez jakby sprzedawanie czy marketing darmowego konta, a potem już działanie z tymi klientami, żeby ich przekonwertować na płacących klientów. I teraz zapraszam Cię do lekcji szóstej: founder techniczny kontra founder nietechniczny. Dzień dobry i witam w lekcji szóstej: founder techniczny versus nietechniczny. Więc w tej lekcji chciałbym Ci powiedzieć, jakie są podstawowe różnice między founderami technicznymi a nietechnicznymi, jakie są ich możliwości i jak możesz rozwiązać swój problem, jeżeli jesteś founderem nietechnicznym i nie umiesz stworzyć swojego produktu. Więc na początku zacznę od takiej małej informacji, że większość startupów technologicznych, większość firm technologicznych gdzieś tam na początku miało technicznych founderów. Oczywiście to nie musieli być wszyscy founderzy, tak? Mogło być ich dwóch, trzech, ale przynajmniej jeden był osobą techniczną. Jakie są tego plusy? Więc jeżeli ty jesteś programistą, tak? W tym momencie zwrócę się do programistów. Jest ci łatwiej zrozumieć po pierwsze tę technologię. No, nie mówiąc już o tym, że jesteś w stanie zbudować ten projekt bez dodatkowych osób, tak? Jesteś w stanie zrobić to po prostu własnym czasem i własną pracą. No, a poza tym, jeżeli zaczniesz delegować już zadania, jeżeli będziesz miał inne techniczne osoby pod sobą, na przykład budujące produkt, to jesteś w stanie z nimi się porozumiewać i jesteś w stanie zrozumieć to, co oni robią. Jeżeli mowa o founderach nietechnicznych, no to mamy tutaj przede wszystkim problem tego typu, że musimy oddelegować komuś budowę produktu, tak? No bo sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No i teraz tutaj jest kwestia dosyć problematyczna, bo jeżeli chcemy po prostu kogoś wynająć, to musimy mu zapłacić. Oczywiście, jeżeli mamy na to kapitał, no to wszystko jest ok, ale nawet jeżeli mamy kapitał, na przykład pozyskany od inwestora, budujemy dział technologiczny, zatrudniamy programistów, oni tworzą jakiś produkt, to my musimy uważać, czy jesteśmy w stanie się z nimi dogadywać w taki sposób, żeby ten produkt był taki faktycznie, jak my chcemy. Bo jednak praca z osobami technicznymi, jeżeli jesteśmy osobą nietechniczną, może być nie taka łatwa na początku, więc możemy coś zlecić, a potem po pół roku może się okazać, że zupełnie jakby efekt końcowy w naszej głowie był inny. No i jakie jest rozwiązanie dla takiego foundera nietechnicznego? No możemy pozyskać partnera programistę, czyli możemy założyć spółkę, wejść do spółki w 2-3 osoby i jedna osoba będzie techniczna, a my jako founder nietechniczny będziemy zajmowali się innymi rzeczami, bo często można się spotkać z takim modelem, że ktoś ma pomysł i mówi: o, ja mam pomysł, a ty mi go zrób, tak? No to w taki sposób to nie będzie działać. Oczywiście pracy jest bardzo dużo nietechnicznej w projekcie, o tym jeszcze będę mówił w następnej lekcji, ale nie możemy podejść do tego tak, że mamy pomysł, a ty, programisto, go zrób. I jeszcze w kontekście founderów nietechnicznych możemy wpaść w pewną spiralę inwestycji. W momencie, kiedy bierzemy inwestora, jesteśmy nietechniczni, zatrudniamy programistów, no i oni coś robią i zaczynają nam się kończyć pieniądze od inwestora. Więc w tym momencie produkt musi zarabiać już tyle, żeby utrzymać cały zespół, który zatrudniliśmy wcześniej. No lub możemy pozyskać kolejną inwestycję. I to jest taka pułapka, bo kolejna inwestycja to kolejne oddane udziały, a poza tym znowu nie jesteśmy dalej biznesem rentownym, znowu musimy pożyczać pieniądze i w momencie, kiedy w którejś rundzie inwestycyjnej będziemy mieli problem, będzie jakieś opóźnienie na przykład kilkumiesięczne, półroczne, to my nie mamy za co wypłacić pensji pracownikom. Takie sytuacje się zdarzają, także niestety to jest bardzo przykre, że powstaje bardzo dobry produkt, ale jest ta spirala inwestycyjna, udziały się kurczą temu naszemu nietechnicznemu founderowi, no i niestety w pewnym momencie następuje na przykład przestój w inwestycji, mimo tego, że produkt jest super, są płacący klienci, ale oni nie są w stanie jeszcze utrzymać całego teamu i jesteśmy zmuszeni do porzucenia tego projektu lub zwolnienia ludzi, no i wtedy niestety wychodzi to bardzo słabo. Dlatego bycie technicznym founderem jest naprawdę dobrym pomysłem, a jeżeli nie jesteśmy technicznym founderem, no to spróbujmy sobie takiego technicznego foundera dobrać, pamiętając, że ta praca, którą my będziemy wkładać, jest równie ważna, jak nie jeszcze ważniejsza, niż to samo programowanie, które będzie robiła ta druga osoba. A teraz zapraszam Cię do kolejnej lekcji, solo czy w zespole. Dzień dobry i witam w lekcji 7, solo czy w zespole. W tej lekcji chciałbym Ci powiedzieć, jakie są plusy i minusy działania samemu i działania z kimś lub w większym zespole. Więc przede wszystkim też również od początku warto się zastanowić, czy chcemy to robić sami, czy chcemy to robić z co-founderem, czyli wspólnikiem, czy jeszcze z większą ilością osób. Od razu powiem, że ja pracuję z co-founderem, ze wspólnikiem i uważam ten model pracy dwuosobowej lub pracy maksymalnie trzyosobowej za taki optymalny. Przynajmniej, no jest to oczywiście moje zdanie, ale postaram się przedstawić kilka punktów, kilka rzeczy, kilka argumentów, które jakby za tym przemawiają. Więc przede wszystkim plusem tego, że posiadamy jakąś drugą osobę, no pomijając to, że mamy po prostu 4 ręce do roboty, nie 2, więc możemy ten produkt budować szybciej, szczególnie jeżeli budujemy go gdzieś tam po godzinach, tego czasu jest bardzo mało, tak? Więc jeżeli mamy tu 2 osoby, no to jesteśmy w stanie jakby tą pracę robić szybciej. Oczywiście, wiadomo, potem trzeba się podzielić tym, co zarobimy, więc tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy chcemy budować lepszy produkt, który troszkę później przyniesie więcej pieniędzy, bo dostaniemy na początku połowę, no czy chcemy od razu zgarniać całą kasę, wszystkie pieniądze, kosztem tego, że będzie to, ten rozwój będzie szedł wolniej. Zdecydowanym plusem posiadania wspólnika jest to, że jesteśmy w pewnym sensie odciążeni psychicznie. W momencie, kiedy mamy SaaS, szczególnie business to business, gdzie nasi klienci operują swoimi biznesami na naszej aplikacji, tak? Ich przychody, ich zarobki, ich biznesy są zależne od naszej aplikacji, więc wtedy, jeżeli ta aplikacja nie działa, czy są jakieś z nią problemy, czy nie daj Boże jakiś wyciek danych, no to jest, no jest bardzo źle, tak? Jest, my jesteśmy bardzo obciążeni psychicznie, a jeżeli tego wspólnika nie mamy i powiedzmy chcemy wyjechać sobie na wakacje i nie mamy na przykład dostępu do internetu przez jakiś czas i w tym czasie nasza aplikacja pada z jakiegoś powodu, tak? Są różne powody techniczne, nasza aplikacja może nie mieć z tym nic wspólnego, ale może być jakiś problem techniczny, to się niestety zdarza. No i w tym momencie no, nikt nad tym nie czuwa, tak? A zawsze, jeżeli tych osób jest więcej, oczywiście możemy zatrudnić kogoś, tak? Kto będzie supportował to. No ale jeżeli nie chcemy ponosić tych kosztów zatrudniania pracownika już na początku, no to jeżeli mamy naszego wspólnika, on zawsze jest w stanie coś zrobić, jesteśmy w stanie się tak umówić, że po prostu ja wyjeżdżam, ty patrz, co się dzieje z aplikacją i odwrotnie, tak? Więc no, nawet z mojego doświadczenia czasami jadąc samochodem jest jakiś problem na aplikacji, druga osoba jest w stanie na przykład zresetować tą aplikację i rozwiązać ten problem i klienci nasi nie tracą faktycznych pieniędzy, tak? Bo w momencie, kiedy nie mogą się dostać do systemu, a muszą przyjść do nich klient, oni muszą sprawdzić jego dane, jego polisy, czy pojazdy, czy cokolwiek, tak? I nie mogą tego zrobić, bo akurat system ma jakiś problem, a founder jedzie samochodem i nie może nic zrobić w tym momencie, no to klienci mają problem, no ale co-founder może to rozwiązać po prostu będąc na straży. No i tutaj mamy różne modele współpracy z co-founderem. Możemy budować ten biznes po godzinach, możemy oboje się poświęcić i pracować po prostu full time przy tym projekcie. No a możemy też robić model mieszany, czyli jedna osoba odchodzi z etatu, zaczyna budować ten biznes, rozwijać go na 100%, a druga osoba dalej pozyskuje środki z etatu i pomaga, jakby współpracuje do momentu, kiedy obie osoby mogą się z tego modelu utrzymać i jakby działa to również bardzo fajnie i w tym momencie jesteśmy w stanie budować ten biznes na 100%, ale jednocześnie nie dzielić tych zysków, tak? Jedna osoba się może z tego utrzymywać, druga się utrzymać dalej z etatu i też jest to działająca opcja, którą można rozważyć. Jeżeli chodzi o dobieranie co-founderów, czy ma być to również osoba techniczna, czy ma być to osoba sprzedażowa, czy marketingowiec, no tutaj jakby są różne modele. W moim przypadku to jest na przykład druga osoba techniczna, tak? Przy czym jedna osoba techniczna musi być troszeczkę bardziej zorientowana marketingowo-sprzedażowo, bo jeżeli dwie osoby będą siedziały i robiły naszą technologię, nasze oprogramowanie i nikt nie będzie sprzedawał, no to po prostu nie będziemy mieli klientów i będziemy musieli jakby zamknąć ten biznes albo rozwijać go po prostu no dalej gdzieś tam pracując na etacie, no bo nie będziemy mieli pieniędzy po prostu na życie. Jest taki model, którego ja osobiście nie stosowałem, ale model dobierania wspólników naszego biznesu. Jest to tak zwany model hipster, hustler i hacker. Tak? Czyli mamy trzy osoby, trzech założycieli, czyli nasz hipster to jest osoba o zdolnościach artystycznych, nasz grafik, designer, UI-owiec, UX-owiec, nasz hustler to jest osoba sprzedażowa, marketingowa, która opowiada o naszym produkcie, sprzedaje go, robi marketing, robi wirale, robi growth hacking. No i oczywiście nasz hacker, który siedzi i koduje. Jakby ten model jest uważany za no, bardzo skuteczny. Oczywiście nie zawsze się coś takiego da zrobić, bo no po prostu nie jest to łatwe, nie jest łatwo znaleźć takiego dream teamu, więc dwóch founderów technicznych również jest dobrym pomysłem, ale oczywiście jeżeli mamy taką możliwość, no to na pewno mając trzech bardzo dobrych ludzi, którzy, gdzie te umiejętności są zdywersyfikowane, gdzie się jakby nie pokrywamy, jesteśmy w stanie działać na różnych frontach, no to jest bardzo dobra opcja. No i chciałbym Cię poprosić, żebyś zastanowił się, czy chcesz to robić solo, czy chcesz to robić z kimś, z jedną osobą, może z dwoma i czy to będą osoby techniczne, czy może nietechniczne, czy zobaczysz, tak? Bo jakby tutaj jest to nie do końca pewne, tak? No, szukanie co-founderów też nie jest proste. Mam nadzieję, że u nas w grupie pewne takie współprace się pojawią. Będziemy mieli nawet specjalny taki jakby dokument, na którym będziemy mogli się wpisać, będziemy mogli podobierać się w pary czy w zespoły, jeżeli oczywiście będziecie tego chcieli. No i jeszcze na koniec to, co jest istotne w dobieraniu co-founderów, to no, musimy się trochę znać, musimy się trochę lubić, bo chcąc nie chcąc, jeżeli ten biznes się faktycznie będzie rozwijał, to będziemy spędzali ze sobą dużo czasu, nawet jeżeli pracujemy zdalnie, to gdzieś na Skype'ie, na telefonie, ale wiadomo, no, musi być taka pewnego rodzaju chemia. Jeżeli się nie będziemy lubić, no to ciężko nam będzie po prostu na dłuższą metę współpracować. I tym akcentem chciałbym przejść do kolejnej lekcji, do lekcji 8. Bootstrapowanie czy inwestor? Dzień dobry i witam w lekcji 8. Bootstrapowanie czy inwestor? W tej lekcji chciałbym Cię poprosić o zastanowienie się nad tym, czy planujesz tworzyć swój produkt samodzielnie, czy planujesz go tworzyć z inwestorem. Mówimy tu oczywiście o formie wkładania pracy i wkładania pieniędzy. Czy będziesz chciał jakby finansować je z własnych środków i wkładać własną pracę lub własną pracę i pracę wspólnika, wspólników, czy będziesz chciał posiłkować się pieniędzmi inwestora. To jest bardzo istotna kwestia, bo mamy tutaj zupełnie inne ścieżki. Przede wszystkim w formie takiego bootstrappingu jakby utrzymujemy po pierwsze całą pulę naszych udziałów, po drugie utrzymujemy władzę nad naszym produktem i kierunek, władzę nad kierunkiem rozwoju naszego produktu, co jest no, dosyć istotne. To oczywiście zależy od preferencji danej osoby. Dla mnie osobiście taka władza nad tym, jak ten produkt ma wyglądać, jest dosyć istotna, dlatego w tym momencie ja jestem bootstrapperem, ja się bootstrapuję i nie jestem powiązany udziałowo z żadnym inwestorem, ale oczywiście jeżeli chcemy budować produkt duży, globalny, czego na start bym nie rekomendował, bo jest to trudne i musimy nauczyć się jednak na tych mniejszych klockach, jak to wszystko działa. Jeżeli chcesz budować taki wielki biznes, no to tutaj bez pieniędzy inwestorów czy swojego własnego dużego kapitału ciężko będzie odnieść Ci sukces. Oczywiście, żeby nie było tak, że bootstrapowanie jest jakby to jest ścieżka wysłana różami, że są same plusy. No nie, po pierwsze no nie masz kapitału, chyba że włożysz kapitał swój friends and family, jak to się nazywa, tak? Czyli pieniądze znajomych i pieniądze rodzinne. Więc musisz tutaj wkładać bardzo dużo tej pracy własnej. No i do tej pracy własnej musisz się motywować, bo nikt na tobą nie stoi, nie masz szefa, ty jesteś własnym sobie szefem, więc ta motywacja musi być tutaj dosyć duża. Tą motywację też często wytwarzają klienci. Też jest bardzo fajny model, że mamy płacących klientów i oni po prostu nas motywują do rozwoju tej aplikacji, po prostu prosząc nas o różne rzeczy, o rozwiązanie ich dodatkowych problemów. No a po tej drugiej stronie, jeżeli pozyskamy inwestora i sprzedamy mu część udziałów za dany kapitał, no to mamy po pierwsze, tracimy troszeczkę władzę nad tym produktem, tak? Tracimy po pierwsze udziały. Oczywiście ja nie mówię, że to jest zły model, to są dwa różne modele, które prowadzą do innych celów. No i mamy ten, powiedzmy, bicz tego inwestora, naszego kochanego, nad sobą, bo jednak on ma interes w tym, on nie dał nam tych pieniędzy charytatywnie, tylko po prostu chciałby w perspektywie 5, 7, maksymalnie 10 lat wyjść z inwestycji z dużym zyskiem, tak? Szczególnie fundusze Venture Capital, one chcą wyjść z zyskami po prostu kilkukrotnie wyższymi niż to, co włożyły w rozwój naszego biznesu. No i właśnie, tutaj, tak jak wcześniej zastanawialiśmy się, dokąd ten biznes ma nas zaprowadzić, jaki jest nasz cel, no tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy naszym celem jest szybka ekspansja, szybki wzrost i sprzedaż firmy z zyskiem dla nas i dla inwestorów, czy chcemy to robić powoli, chcemy ten biznes jednak utrzymywać tą władzę i nie chcemy pędzić na łeb na szyję, żeby w ciągu tych kilku lat bardzo, bardzo urosnąć i zdobyć dużą skalę. No więc tutaj inwestor na pewno będzie nas pchał w kierunku mocnego rozwoju, więc tutaj może być jakby szybki wzrost, ale również może to być szybka śmierć, tak? Że włożymy dużo, dużo pieniędzy, zatrudnimy wielu programistów, dział sprzedażowy, marketingowy, wielu różnych współpracowników i jeżeli ten pomysł nie zadziała, nasza aplikacja nie złapie tak zwanej trakcji, nie zacznie przynosić odpowiedniej ilości pieniędzy, no to możemy się bardzo szybko wyłożyć. No i tutaj jakby to wszystko zależy od naszego tego dalszego celu, co chcemy robić, czy chcemy szybko, mocno pracować przez kolejne kilka lat, bardzo, bardzo mocno i szybko się wyskalować i zrobić exit z jakąś dużą sumką lub nie, lub z zerem, czy robimy to powoli jakby własną pracą i się bootstrapujemy. Powiem Ci jeszcze o jednym modelu takim pośrednim, tak zwany fundstrapping. Jest to dosyć nowe pojęcie, które polega na małej inwestycji. Jest to inwestycja bezpośrednio w foundera, czyli nie jest to inwestycja de facto w biznes, gdzie wkładamy pół miliona, czy inwestor wkłada pół miliona w nasze działania operacyjne, tylko to jest inwestycja foundera i powiedzmy founder dostaje pieniądze na to, żeby przez rok czy przez półtora roku móc się utrzymywać i budować ten produkt po prostu na 100%, ale nie działa to w formie takiej, że jak venture capital, który próbuje nas przycisnąć, żebyśmy bardzo się mocno skalowali. Tutaj chodzi o to, żeby founder wkładał swoją pracę i robił to jakby sam, czyli jakby bootstrapował się, ale żeby nie musiał tego robić po godzinach i mógł się poświęcić temu na 100% już od początku i ten rok, dwa lata gdzieś tam siedzieć i po prostu tworzyć. Oczywiście za odpowiedni procent, ale ten procent jest zdecydowanie mniejszy niż u venture kapitalistów, no i też jakby ten ostateczny cel jest też troszeczkę inny. A teraz zapraszam Cię do lekcji 9, jak zacząć pracę nad aplikacją. Dzień dobry i witam Cię w lekcji 9, jak zacząć pracę nad aplikacją. W tej lekcji chcę Ci powiedzieć, jak można zacząć pracę w momencie, kiedy się bootstrapujemy, tak, nie pozyskaliśmy pieniędzy od inwestorów, ale robimy to własnymi siłami. Więc przede wszystkim można to robić po godzinach, po weekendach. Jest to model o tyle dobry, że możemy po prostu wkładać tu naszą pracę i potem patrzeć, czy faktycznie ten projekt idzie w dobrym kierunku. Oczywiście pracę nad aplikacją będziemy zaczynać dopiero w momencie, kiedy już mamy jakiś obraz rynku, wiemy, co chcemy robić, potestowaliśmy te pomysły. O tym będziemy mówić w kolejnych lekcjach. No ale już jeżeli siadamy, zaczynamy pracować nad tą aplikacją, czy nawet zaczynamy pracować nad tymi naszymi stronami sprzedażowymi, landing page'ami i tak dalej. Wszystko to można robić po godzinach. Oczywiście wiem, że doma ma 24 godziny, macie pracę, rodziny. Nie jest to takie wszystko proste, ale jednak gdzieś tam da się to ogarnąć. No i teraz przechodzimy do kolejnego modelu, kiedy faktycznie nie jesteście w stanie wcisnąć już dodatkowej pracy w swój dzień. Spróbujcie zmniejszyć etat, tak? Zmniejszamy etat na 4/5, 3/5 etatu. Dalej dostajemy dosyć dużą, mam nadzieję, dosyć duże pieniądze, ale jesteśmy w stanie przez te 1-2 dni już pracować nad aplikacją. Również nie jest to takie proste. Optymalną opcją byłaby zmiana pracy na pracę na przykład na 3/5 etatu za cenę czy za pensję tą, którą otrzymujemy obecnie. Kolejnym modelem jest praca dalej na etacie czy na kontrakcie i delegacja prac programistycznych dalej. Czy dopiero zaczynamy budować swój SaaS, czy już nasz SaaS działa i ma pierwszych klientów, no możemy sobie dalej pracować na etacie. Gdzieś tam do tego doglądać, ale wyeksportować powiedzmy prace deweloperskie i support, tak? Dalej będziemy product ownerem, dalej będziemy rozwijali ten produkt w sensie takim strategicznym i będziemy mówili, co tam po prostu ma być, tak? Ale ktoś to będzie wykonywał i jednocześnie ktoś będzie supportował klientów. A my, jeżeli ten produkt, ta nasza aplikacja nie przynosi jeszcze tak dużych dochodów, że możemy zrezygnować z etatu, możemy jakby dofinansowywać nasz projekt po prostu z nadwyżek z naszej obecnej pracy. Kolejną ważną rzeczą jest pytanie, kiedy warto zrezygnować z etatu. Według mnie nie warto od razu rzucać się na głęboką wodę, gdzie jeszcze nic nie wiemy, mamy jakiś pomysł i rzucamy etat i ruszamy w nieznane, po prostu zaczynamy pracować. No nie, jakby ten początkowy etap jest dosyć trudny. I do momentu, kiedy nie dojdziemy do kilku płacących klientów przynajmniej i rozwiązania, które jest faktycznie już gdzieś tam przetestowane, trafiło w tak zwany, mamy tak zwany product market fit, tak? Czyli nasz produkt i rynek są w jakiś sposób ze sobą spójne, czyli po prostu są klienci na naszą aplikację. Już zaczynają płacić i przewidujemy, że tych klientów będzie więcej. Więc jeżeli już doszliśmy do tego modelu, do tego etapu, możemy pomyśleć faktycznie o rezygnacji z etatu, nawet jeżeli te przychody są niewielkie. U mnie osobiście było to tak, że w momencie, kiedy odchodziłem z etatu, było kilku płacących klientów, dużo klientów było zainteresowanych, no ale przychody były rzędu 1000-2000 zł, więc nie było to dużo. Jednocześnie tutaj warto już teraz, jeżeli jeszcze tego nie robicie, budować poduszkę finansową, bo ona może nam dać po prostu ten czas do wyskalowania się od tych pierwszych płacących klientów do pierwszych dziesiątek czy setek płacących klientów. I wtedy będziemy już, nie będziemy już musieli korzystać z tej naszej poduszki finansowej, będziemy mogli się finansować z naszego biznesu, ale da to nam taki rozbieg i takie bezpieczeństwo, że jeżeli biznes nie będzie zarabiał przez 2-3 miesiące czy 6, no to jesteśmy kryci. I oczywiście moglibyśmy zrobić tak, mamy poduszkę finansową, no to rzucamy etat, mamy pieniędzy na rok, tylko że w ciągu roku ciężko jest dojść do takich stawek, które będą nas utrzymywać na tym poziomie, szczególnie jeżeli zarabialiśmy dosyć dużo pieniędzy wcześniej na etacie. I to tyle w tej lekcji, a teraz przechodzimy do lekcji 10. MVP versus MVA. Dzień dobry i witam Cię w lekcji 10. MVP versus MVA. Więc zacznijmy od tego, czym jest MVP i czym jest MVA. MVP to jest skrót od Minimum Viable Product, czyli najmniejszy produkt, który jest w stanie rozwiązać jakiś problem, dostarczyć jakąś wartość i już jesteśmy w stanie na nim zarobić. Natomiast MVA jest to skrót od Minimum Viable, tak? Czyli ten sam człon, tylko kończy na Audience, tak? Czyli najmniejsza możliwa społeczność, której służymy, której problemy rozwiązujemy, która jest w stanie utrzymać nasz biznes. Cokolwiek by to było. Może być to na przykład aplikacja SaaS. No i teraz tak, minimum, tak, ten nasz najmniejszy albo set jakichś feature'ów, jakichś funkcji w naszej aplikacji lub minimum viable audience, czyli nasza minimalna grupa odbiorców. No i viable, tak, no i tutaj oczywiście jest ten nasz jakby miejsce, gdzie właśnie to MVP czy MVA wchodzi. To jest jakby identyczny model dla obu tych naszych skrótów. Przy czym co innego jest produktem. W MVP produktem oczywiście jest jakaś nasza na przykład aplikacja SaaS. W MVA jest to społeczność, czyli grupa osób. I są dwa modele jakby podejścia do stworzenia jakichś swoich rozwiązań, na których chcemy zarabiać. Więc pierwszym modelem jest właśnie budowa tego naszego minimalnego produktu. Mamy jakiś pomysł, mamy powiedzmy jakiś klientów, którzy są zainteresowani, no i zaczynamy budować nasz produkt. Jest on po prostu, ma podstawowe funkcje, które spełniają jeden cel, tak, rozwiązują jakiś podstawowy problem, tak, to jest minimalny zakres tych funkcji, więc prawdopodobnie nie będzie tam operacji na jakichś skomplikowanych operacji na subskrypcji naszej, tak? Tylko będą jakieś rozwiązane problemy biznesowe, ale z drugiej strony mamy coś takiego jak ta nasza najmniejsza społeczność, czyli że nie zaczynamy od produktu, nie zaczynamy od tego naszego pomysłu, realizacji tego naszego pomysłu, tylko zaczynamy od budowy społeczności. I tutaj jest bardzo ważne ćwiczenie. Oczywiście nie każdy musi je robić, no bo jest to bardzo, bardzo trudne, ale przed rozpoczęciem sprzedaży naszego produktu, który chcemy docelowo zrobić, warto sprzedać na przykład nasz jakiś drobny produkt darmowy typu PDF z 50 pomysłami na biznes, czy cokolwiek, co jest związane z tym, co chcemy robić, tak? Z jakąś naszym pomysłem na aplikację. I spróbować zdobyć 1000 albo 2000 osób zainteresowanych po prostu tym darmowym materiałem. Jeżeli to jest dobry materiał, no to jesteśmy w stanie zrobić to, tak? I tutaj to jest taka pierwsza podstawowa lekcja sprzedaży, czyli sprzedajemy darmowy materiał, który wiem, że jest wartościowy i jest no, za darmo, czyli rozdajemy go i próbujemy po prostu jakby w zamian wziąć od naszych klientów adres e-mail. I dzięki temu w momencie, kiedy zdobędziemy 1000, 2000 tych osób, oczywiście możemy zacząć od setki, tak? Jeżeli zdobędziemy już taką większą ilość tych osób, no to możemy zacząć bezpośrednio do każdego się odzywać i zacząć pytać, jakie on ma problemy i jakie, dlaczego w ogóle zainteresował się na przykład tym naszym produktem, naszym materiałem, no bo zakładając, że ten nasz materiał jest zbliżony do tego, co chcemy robić, na przykład są to 27 sposobów na to, żeby oszczędzić na wydatkach domowych, tak? Więc pobiorą to ludzie, którzy są zainteresowani oszczędzaniem. Więc zbudujemy pewnego rodzaju społeczność, która jest zainteresowana danym tematem. I jeżeli chcemy robić coś dalej w tym kierunku, możemy ich wszystkich po prostu wypytać. Czyli nawet jeżeli nie mamy produktu, możemy zbudować naszą społeczność i zacząć działać już z tą społecznością i wtedy możemy przejść na przykład do MVP. Tak? Czyli tutaj możemy przejść od MVA do MVP. Ta społeczność zawsze nam się przyda, więc zawsze warto budować od samego początku już naszą listę mailingową. Będziemy się tego uczyć w kolejnych tygodniach. Będę dokładnie pokazywał, jak taki lead magnet przygotować, jak to wszystko pospinać. Już po prostu pokażę swój ekran, jak ja to dokładnie zrobiłem. Pokażę szablony, będziecie mogli je wykorzystać i pokażę na przykład szablon, którego użyłem do zdobycia w krótkim okresie ponad 1000 subskrybentów. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 11, mojej ulubionej, czyli praca domowa. Dzień dobry i witam Cię w lekcji 11, praca domowa. Oczywiście, jak co tydzień, w ostatniej lekcji będziesz dotrzymywał ode mnie pracę domową. Więc w tym tygodniu proszę Cię o wypełnienie arkusza, który znajdziesz na dole, kliknięcie w tego linka i podzielenie się później po wypełnieniu na naszej grupie facebookowej, oczywiście z hashtagiem tydzień 2. W tym arkuszu będą pytania o to, czy już masz swoją aplikację, czy nie. Jeżeli tak, to jaka to jest aplikacja, żebyś podzielił się trochę szczegółami, żebyśmy mieli to w jednym miejscu. Oczywiście wiem, że wielu z Was opisywało to już w trakcie przedstawienia, ale fajnie będzie, jak będziemy mieli to wszystko w takim jednym miejscu. Chciałbym Cię zapytać o to, czy pracujesz sam, czy będziesz chciał pracować sam, czy z co-founderem jednym, a może z wieloma, jakie są Twoje odczucia. Po co to w ogóle robisz, tak? Jaki jest Twój ten końcowy cel, czyli czy chcesz w ciągu kilku lat sprzedać firmę, czy chcesz zbudować aplikację, która będzie Cię gdzieś tam utrzymywała, Ty będziesz na przykład podróżował. Chciałbym Cię zapytać również o to, czy myślisz o pozyskaniu pieniędzy od inwestorów? Jeżeli tak, to podaj sumę, tak? Czy chciałbyś 100 tysięcy, czy raczej 10 milionów, jeżeli masz takie przemyślenia. A jeżeli nie będziesz chciał pozyskiwać pieniędzy od inwestorów, to również daj taką informację. A może interesuje Cię model fundstrappingu, czyli powiedzmy dostania 50-100 tysięcy na rozwój biznesu na 100% przez pierwszy okres, pierwszy rok. Daj również znać, czy masz jakąś społeczność już wokół siebie, czy masz na przykład jakiegoś bloga i czy byłbyś w stanie, czy masz na przykład listę mailingową i czy byłbyś w stanie zbudować tą listę pod Twój produkt teraz do 100, 500, 1000, 2000 osób i czy chciałbyś coś takiego zrobić. Podaj również szacowane ceny, jakie chciałbyś otrzymywać za swój produkt, czy jakąś sumę pieniędzy, którą chciałbyś zarabiać na tym produkcie miesięcznie. Na przykład może być 10 tysięcy, albo 5 tysięcy, albo 50 tysięcy, albo 100 milionów, tak? I później podziel tą sumę przez liczbę klientów i zobacz, ile po prostu będziesz musiał od danego klienta brać pieniędzy, tak? Albo podziel ją po prostu przez jakąś kwotę, którą chciałbyś pobierać w formie abonamentu i zobacz, ile tych klientów z kolei będziesz potrzebował. No i po prostu chodzi o to, żeby zrobić tutaj takie małe kalkulacje. Wiadomo, że część z Was nie będzie wiedziało w ogóle, co jeszcze będzie robiło pod względem pomysłu, ale już warto pomyśleć o tym, czy będziemy chcieli brać od klientów 20 zł, czy 2000, czy może 200 tysięcy zł, tak? Bo również są takie możliwości, jeżeli nasz biznes będzie przynosił klientowi 300 tysięcy złotych miesięcznie, będzie pomagał mu na tyle, że klient będzie zarabiał 300 tysięcy, no to on może nam płacić 200 tysięcy i jest dalej 100 tysięcy do przodu. I oczywiście zapytam Cię również o to, czy chciałbyś działać w branży B2C, czy B2B, czy bardziej chciałbyś sprzedawać do osób prywatnych, czy do biznesów. Więc skopiuj ten arkusz, wypełnij go, podziel się z nami na grupie w dowolnej formie. Daj znać, jak ta Twoja strategia będzie wyglądała. Dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie materiałów z tego tygodnia i zapraszam Cię do kolejnego tygodnia.